w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Aleksandra Flakiewicz-Kwapisz, psycholożka, naszym gościem dzisiaj jest. Dzień dobry, witamy Cię.
Dzień dobry, witam Was.
Dzień dobry, to może Paulino, Ty zacznij, dlatego że mężczyźni mniej mówią.
Ale czemu Wy się już tak spieliście, bo po prostu ja
przyjmujemy pewną konwencję.
Tak?
Tak, no bo mamy spotkanie z psycholożką i to jest bardzo zobowiązujące. Mężczyźni mniej wiedzą na temat komunikacji w ogóle, w związku z tym proponuję, żebyś ty zaczęła.
Szkoda, że nie dogadaliśmy się w domu, kto ma zacząć w takim razie, no ale zwykle tak to u nas bywa.
Owszem, dogadaliśmy się, była mowa o tym, że ty zaczniesz.
Jednostronne to było. No właśnie, ta komunikacja w związku. Czy jest jakaś uniwersalna metoda, jak się komunikować?
Czy ja już mam odpowiedzieć? Czy mogę was posłuchać?
Nie,
i popatrzeć
ja mogę
was?
Odpowiedzieć i
możesz,
zobaczymy,
oczywiście.
Co powie Aleksandra. Jak brzmiało pytanie?
Jak zwykle mnie nie słuchałeś.
Nie, jeszcze raz. Jak się komunikować
jak,
w związku?
Czy jest jakaś uniwersalna metoda, jak się komunikować w związku?
Należy rozmawiać. Należy się komunikować. Taka jest moja odpowiedź. Co o tym sądzisz?
Dobrze, może tak, nie przyznam nikomu racji, żeby nie było później, bo Ola powiedziała, ale żarty żartami. Tak, no zdecydowanie, Maćku, tak. I pytanie, skąd to wiesz, czy przeczytałeś coś, czy po prostu tak, z siebie, z serca.
Z PESEL-u.
Wiesz, chciałam to powiedzieć, ale doszłam do wniosku, że jak będziemy sobie tak wiek wytykać, to wyjdzie na to, że po prostu dwa stare bryki siedzą i rozmawiają. Więc nie o to chodzi. Kurczę, wiecie, nie ma tak naprawdę, jadąc tutaj, zastanawiałam się, co w ogóle można powiedzieć o komunikacji. O komunikacji można powiedzieć bardzo dużo. Jak będziemy mówić o takich rzeczach bardzo ogólnych, to utkniemy. Wy fenomenalnie zaczęliście, mówiąc jedno przez drugiego, kto ma zacząć. I to, słuchajcie, to jest właściwie clue tego, z czym przychodzą ludzie. Czyli przychodzą z tak zwaną, nie wiem jak to do końca nazwać, żeby to tak ładnie zabrzmiało, niezrozumieniem w komunikacji. Czyli to nie jest tak, Maciek, że faceci mówią mniej, chociaż są oczywiście na to badania, tak? Są oczywiście na to badania, że my wypowiadamy te 20 tysięcy słów dziennie, tak? A faceci dużo mniej. Ale to nie jest tak, tylko po prostu czasem mówimy dwoma różnymi językami. Dwoma różnymi językami, na przykład, nie wiem, miłości. Dwoma różnymi językami się komunikujemy, bo ja mówię coś innego, ty mówisz coś innego. My się nie słuchamy. Tylko pytanie, dlaczego?
A to ciekawe, co powiedziałaś o tym słuchaniu. Bo to jest na pewno bardzo ważny wątek. Ja też mam wrażenie, że ludzie nie potrafią słuchać, a tak w ogóle, nie tylko w związkach, nie słuchają.
Dokładnie.
Albo inaczej, słuchają, udając, że słuchają, a na pewno nie słyszą. Czyli ta jakość słuchania jest... No ale to dotyczy w ogóle tych czasów, że ludzie są przebodźcowani.
No tak, ale to w związkach właśnie najlepiej, że na samym początku, zobaczcie, na samym początku, jak patrzymy na siebie, to my siebie widzimy i my siebie słuchamy. Widzimy tą drugą osobę, odbieramy ją. A później już gdzieś to życie nam tak, wiecie, przemyka, ucieka, że my tylko łapiemy poszczególne komunikaty i już resztę sobie dopowiadamy.
Ale dlaczego tak jest? Czy na początku widzimy siebie może przez te różowe okulary i wydaje nam się wszystko
też,
takie kolorowe?
Też widzimy siebie, widzimy swoje wyobrażenia, ale wiecie, na początku jesteśmy ciekawi siebie. Na początku, jak się nie znamy, fajnie na was patrzeć, jak się obserwujecie, bo wymieniacie ze sobą, rozumiem, pewne wspomnienia, informacje, tak podprogowo, czy tam jakby to się nazywało. Na samym początku jesteśmy siebie ciekawi, bo się nie znamy, więc się słuchamy. Więc się obserwujemy, jesteśmy zainteresowani tą drugą osobą, a w miarę upływu związku no, to zainteresowanie zanika. To takie no, normalne, tak? Że już czym bardziej się znamy, to tym bardziej porozumiewamy się pewnymi kodami. Ja może nie będę się posługiwać przykładami za mocno, ale opowiem o sobie. Tak jak jechałam, to policzyłam, że w przyszłym roku będę 25 lat po ślubie.
Gratulacje.
Dużo, nie? I teraz tak się zastanawiam, czy nasz język, mój i mojego męża, on jest taki bardzo właśnie, wiecie, wysublimowany, że tak dużo do siebie mówimy. No nie. Mhm. No absolutnie.
Rozumiecie się bez słów?
Czy tutaj można używać brzydkich słów?
Można, bo to jest podcast, to nie telewizja.
Nie w każdym podcaście można. Nie, no oczywiście, że rozumiemy się w pewnym momencie gdzieś tam bez słów, bo rozumiemy się jakimiś spojrzeniami, rozumiemy się gestami, ale mniej, coraz mniej ze sobą rozmawiamy, bo nie mamy tego czasu. I tak wygląda to u wszystkich, że w pewnym momencie po prostu komunikujemy się już za pomocą bardziej gestów, uczuć czasami.
No dobrze, ale co w takim razie zrobić, żeby nie było tak, że prowadzimy, za chwilę się okaże, dwa osobne życia, że mamy osobne półki w lodówce, że dobra, to ty wychodzisz dzisiaj z kolegami, to ja jutro wyjdę z koleżankami, nawet nie, że tego samego dnia, tylko właśnie, żeby sobie tak nie wchodzić w drogę.
Wiesz co, to na samym początku warto pewne rzeczy sobie przegadać, jak związek ma wyglądać, prawda? To tak teoretycznie by było, że warto by było sobie ustalić pewne rzeczy. Natomiast to, o czym powiedziałaś, to już jest takie totalne, rozumiem, oddalenie, że tobie chodzi o to, żeby jak rozmawiać, żeby się nie znaleźć w tym momencie, kiedy żyjemy osobno.
No
tak?
Wiesz co, chodzi mi o to, że tak, no, że z jednej strony mamy taką skrajność, że jesteśmy takimi dwiema tymi połóweczkami i się nie rozdzielamy i już nie mamy tych znajomych, a druga skrajność to jest, że zaczynamy prowadzić zupełnie osobne życie. No może z tymi dwiema półkami w lodówce przesadziłam, ale chodzi mi o to, że ja dzisiaj wychodzę z kolegami, okej, to ja w tym momencie zostaję w domu, mogę sobie pooglądać Netflixa, bo mam wolną chatę, to ja sobie zaplanuję wyjście z koleżankami jutro, wtedy, kiedy on będzie stary, prawda? Często też tak mówimy, stary, kiedy będzie siedział w domu, to ja wtedy sobie wyjdę. I tak naprawdę tak zaczynamy coraz mniej czasu ze sobą spędzać. No bo fajnie mieć osobne też życia, prawda? No to, że jesteśmy parą, to chyba nie znaczy, że musimy wszystko robić razem.
No przede wszystkim, bo my cały czas jesteśmy dwiema różnymi osobami i o tym pamiętajmy. Żeby się tak całkiem nie rozjechać, no to kurczę, na to nie ma, słuchajcie, dobrej recepty. Żaden psycholog wam nie powie, jest tak, i jak będziecie tak robić, to będzie wszystko super. Nie, nie ma czegoś takiego. Ludzie jak rozpadają im się związki, to najczęściej właśnie dlatego, że po pierwsze nie są w stanie ze sobą rozmawiać na te tematy, na które by chcieli, nie są w stanie zrekompensować sobie swoich pewnych potrzeb, bo istnieje taka teoria i ona jest moim zdaniem bardzo słuszna, która mówi o tym, że najbardziej chcemy, żeby ta druga osoba nas kochała, traktowała tak, jak my byśmy chcieli być traktowani. Czyli rozumiecie, jak we wczesnym wieku dziecięcym poznaliśmy pewien język miłości, bo tych języków miłości może być kilka, tak? I na przykład tym językiem miłości było, powiedzmy, nasza mama bardzo się nami opiekowała, dając nam, gotując nam jedzenie. I my teraz tą drugą osobę, wiecie, rozpieszczamy, a zrobię ci to, zrobię ci tamto. I to jest dla nas takie podstawowe okazywanie miłości, to jest nasz język miłości. A ta druga osoba na przykład miała takich rodziców, którzy kompensowali miłość pieniędzmi, wycieczkami itd. I tu mamy już zderzenie dwóch języków miłości, które ze sobą no, jakby nie łączą się. Czy to źle? No nie, bo wystarczy porozmawiać, co jest dla ciebie ważne, co jest dla mnie ważne, w jaki sposób ja okazuję tą miłość, w jaki sposób ty okazujesz tą miłość, czego ja bym chciała, czego ty byś chciał. Więc wracając do twojego, Paulinko, pytania, to tak, że na samym początku powinniśmy sobie przegadać, co jest praktycznie niewykonalne, bo nikt nie rozmawia na samym początku związku, słuchaj, ja bym chciała, żeby za 10 lat to, żebyśmy
tak,
wyglądali
ustalmy
tak
sobie.
Tak.
Ustalmy, tak, short lista zasad.
Tak, ustalmy sobie short listę zasad. No kurde, nikt tego nie robi, ale jest jeden podstawowy, że tak powiem, taki myk. Jak poznajemy tą drugą osobę, to zróbmy sobie checklistę tego, co się w niej nam podoba, to po jednej stronie, a po drugiej stronie odhaczmy sobie tego swojego idealnego partnera i zobaczmy, czy gdziekolwiek jest spójność. Jak będzie troszkę, jest szansa, że to się uda.
I możesz powtórzyć to, co powiedziałeś, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, żeby zestawić sobie realnego człowieka z jakimś ideałem i zobaczyć, czy to się pokrywa i w jakim stopniu.
Tak, bo wiesz, o co chodzi. mamy czasem tendencję, jak związki nam się rozpadają, rozpadł nam się pierwszy, drugi, trzeci związek i ten ktoś przychodzi do gabinetu. Pierwszą rzeczą, którą robimy, no to mówimy, no dobra, okej, rozpadło się, to porozmawiajmy o tym, jaki byłby idealny partner, jaka byłaby idealna partnerka. No i ten ktoś robi sobie taką właśnie checklistę.
Mm-hmm.
No i po czym okazuje się, że ta checklista tych cech idealnego partnera w ogóle nie przystaje do tego, co jest w rzeczywistości, czego szukaliśmy. I teraz, bo jakby czasami jest tak, że wyobrażamy sobie tego idealnego partnera, a bierzemy, wiecie, no to co przeszło, nie? Tak brzydko rzecz ujmując, tak? No bo się boimy, bo presja społeczeństwa, bo...
Bo nie chcemy być sami.
Tak, kto mi poda tą szklankę wody, no.
Mhm.
Takie uwarunkowania społeczno-kulturowe. Więc tak, odpowiadając na to, robimy sobie właśnie checklistę. Po jednej stronie sprawdzamy, czy ta osoba, która nam się podoba, tak? Pyk, 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 to mi się w niej podoba. I po drugiej stronie tego idealnego partnera.
Wiesz co, ja często obserwuję takie zachowania wśród moich znajomych tak przed 40 rokiem życia, w okolicy 40 roku życia, którzy byli samotni, byli sami i mieli przyjaciółki jakieś koleżanki, które w cudzysłowie się za nimi uganiały, które chciały z nimi być, ale oni traktowali je jako koleżanki po prostu. Mhm. I ja widzę, rok są sami, drugi rok są sami i nagle na Facebooku pojawia mi się, że są zaręczeni właśnie z tą koleżanką, z którą nie chcieli wcześniej być, którą traktowali jako tylko i wyłącznie koleżankę. Z czego to wynika? Czy to jest właśnie ten lęk przed byciem samemu? Czy nagle coś się zmieniło? Czy
taki
się okazało,
commitment
że się...
jak we Friendsach, tak?
Tak, wiesz, że to się uklepało i po prostu już tyle czasu z tą osobą spędzam i sobie myślę, no dobra, no nie wiem, czy to w sumie ona jest fajna, w sumie się zakochałem nagle, czy z braku laku, tak jak powiedziałaś, jak to jest?
Kurczę, różnie to bywa, bo wiecie, czasem jest też tak, że jako młodzi ludzie, no to szukamy zupełnie innych rzeczy w tej drugiej osobie. A jako już ci dojrzali ludzie, to być może jest dokładnie tak, jak powiedziałaś, Paulinko, że patrzymy sobie na tą osobę, która gdzieś tam zawsze w naszym otoczeniu była i tak, kurczę, no jest fajna. Ma te wszystkie pozytywne takie cechy. W zasadzie czego ja szukam? To jest jedna teoria. A druga teoria jest taka, której ja hołduję, że udają się te związki, gdzie ludzie ze sobą się zaprzyjaźniają.
Czyli to najpierw się zaprzyjaźniają, a potem coś z tego wynika?
Różnie, różnie. Chodzi o to, że wiesz, miłość ma to do siebie, że jest jak sinusoida, uczucia. Czyli będzie ono raz mniej lub bardziej intensywne. A jeżeli tym fundamentem będzie przyjaźń, to przetrwa. Bo wiecie, tą intymność, tą taką bliskość, ją czasem po prostu, tak jak mówiliśmy na początku, tak zatracamy. Ona gdzieś tam się rozmywa. Ale jak się przyjaźnimy, jak się szanujemy, zobaczcie, czasami te przyjaźnie takie z przysłowiowej piaskownicy trwają do, wiecie, do samego końca.
Mm-hmm.
A przecież jednak ewoluujemy. A to trwa.
No bo słyszy się czasami takie opinie, że przyjaźń jest cenniejsza od miłości w pewnym sensie. A my z kolei rozmawialiśmy o tym, tak sobie prywatnie rozmawialiśmy, że trzeba się lubić poza tym, żeby się kochać. A to lubienie się to ma, myślę, jakiś związek, bo przyjaciele się, myślę, że się lubią zawsze. No, przyjaciele się nie mogą nie lubić. Potrzebują swojego towarzystwa. To jest zupełnie naturalne. Czyli, że to lubienie się w związku jest bardzo ważne, prawda?
Oczywiście. Oczywiście, że tak, że jak się lubimy. Znaczy, widzisz, ja bym zdefiniowała to lubienie się właśnie jako przyjaźń.
No,
ale to już kwestia frazeologii,
tak?
Tego, co kto tam sobie rozumie przez dane słowo. Ale dokładnie tak. Dokładnie tak. Jak to mówi mój małżonek, nie kocha się za coś, a kocha się pomimo, nie? Czyli tak rano wstajesz, patrzysz na tą drugą osobę, a jeszcze dzisiaj.
Tak.
Dam mu żyć.
To znaczy, mnie się tutaj przypomina tytuł i słowa piosenki słynnej, którą śpiewała Hanka Ordonówna. Miłość ci wszystko wybaczy.
Mhm.
Bo to czasami wraca i ja myślę, że coś w tym jest. Znaczy, że to się być może kojarzy z miłością rodzica, matki do dziecka, że rodzic zawsze wybaczy, bo to jest dziecko. Ale że w związku jest coś podobnego. Oczywiście pytanie, gdzie są te granice. Znaczy, kto wybaczy, czego nie wybaczy, prawda? Że rodzic by wybaczył, a partner niekoniecznie, a poza tym, no to jest inna relacja po prostu, ale czy nie sądzisz, że tu jest esencja, znaczy, że jest takie postrzeganie tej drugiej osoby poprzez pryzmat właśnie tej miłości, która jest taka hojna, która jest taka, jakby to powiedzieć, tolerancyjna, życzliwa, wyrozumiała, cierpliwa.
To tak psal, to jest ten no właśnie, psalm, coś, nie? Tak.
Zacząłem wymieniać i mi się
to samo ci się skojarzyło.
Pofrunąłeś.
No, ale... znaczy,
to by była taka bardzo fajna definicja miłości, takiej powiedziałabym czasami nierealnej, ale myślę, że tak. Myślę, że dokładnie tego wszyscy szukamy w miłości. Tak? Mhm. Że szukamy tego, że ta miłość będzie nas wzbogacać, że ona nam będzie, wiecie, w te przysłowiowe skrzydła, że będziemy lepsi i rzeczywiście, że będziemy oczekiwać od tej drugiej osoby, że ona nas podniesie na ten firmament. Tylko pytanie, wiesz, bo to takie trochę gonienie za tym księciem na białym koniu.
Że zaraz podam przykład, żebyście może zrozumiały, o co mi chodzi. Że załóżmy, żebym na twoich oczach zbił twój ulubiony wazon.
O cholera. No,
no nie byłoby ciekawie, nie byłoby fajnie.
Moja wyobraźnia zaczyna już pracować, tak, tak? Mów dalej.
Ale ulubiony i ważny dla ciebie. Ja bym go po prostu zbił poprzez swoją nieuważność, nie wiem. I teraz twoja reakcja, jaka by była ta reakcja? Znaczy na pewno by była złość, wściekłość, no nie wiem, no dużo słów by padło, może nawet niespecjalnie przyjemnych, ale pytanie co dalej? Czy dalej by było to, żebyś powiedziała, wiesz co, ja po prostu nienawidzę cię za te rzeczy, ja muszę wyjść. Wyszłabyś i nie byłoby cię przez parę godzin i ta złość by w tobie była, czy... Po godzinie, jakbyś ochłonęła, to byś powiedział, wiesz co, kochanie, nic się nie stało, nie przejmuj się, naprawdę, wazony nie są najważniejsze w życiu. Że to jest ta różnica w podejściu i jakby w uczuciach, w jakości.
Ale wiesz, to zależy też, ten wazon w jakich okolicznościach byś stłukł, czy naprawdę nie chcąc, czy po prostu z powodu ciągłego takiego jakiegoś gapiostwa.
To bardzo słuszne. Ale no widzisz, tak. To właśnie kobiety tak troszeczkę inaczej spoglądają. Ale ja rozumiem, Maciek, o co ci chodzi. Tak, no tylko tego nabywamy chyba może nie z wiekiem, ale z doświadczeniem związkowym, tak? Że pewne rzeczy są ważne, pewne rzeczy są mniej ważne. Ty powiedziałeś wazon. Większość panów by się pewnie wkurzyła, jakby pani zarysowała albo... Dobra, zarysowała to delikatne słowo. Chodzi mi o uszkodzenie samochodu.
No nie? Właśnie, dzwonię do ciebie z garażu i mówię, kochanie, słuchaj, jest taka sprawa, pożyczyłam na chwilę twój samochód i parkując zarysowałam, co byś zrobił?
No to jest no
dobrze, już nie musisz odpowiadać, wiesz?
Jeszcze lepszy przykład, bo no to byłoby trudne. To byłoby trudne.
Byś powiedział, jak ona pięknie zarysowała ten mój samochód. Nawet to robi najlepiej.
Nie, bo teraz się tutaj podśmiewacie, ale a propos tego wazonu, ale to, no tak, to jest dużo taki wyrazistszy przykład z tym samochodem. No wiecie, ale tut proporcją garde, jak to się mówi, no wazon nawet najlepszy, no nie jest wart tyle, ile nowy Mercedes, na którego czekaliśmy w związku z przerwanymi łańcuchami dostaw przez rok i wreszcie go ktoś sprowadził i on już jest. I proszę ale bardzo, ten nieuważność partnera, wiesz.
Ale ten wazon może być dużo cenniejszy niż ten Mercedes, na którego czekałeś rok, bo może to być wazon na przykład od pokoleń.
Ale dobra, prawda? Słuchajcie, tak naprawdę rozmawiamy o tym, co można komuś wybaczyć, tak?
No właśnie.
Że jeżeli kochamy tą drugą osobę i no wiadomo, nie ma tak, żeby nas to nie wkurzyło.
Tak.
Wiecie, no nie ma tak, żeby nas to nie wkurzyło. Ja na przykład nie lubię, jak ktoś jeździ moim samochodem, ale uwielbiam jeździć męża samochodem.
A, ale zarysowałaś go jakoś...
Nie. Nie.
No dobrze.
Ale wiecie, to różnie...
No nigdy nie wiadomo, tak.
Różnie to bywa.
A jak się w takim razie kłócić? Bo stało się, załóżmy, się coś. No i co? No i dzieją się takie rzeczy.
I teraz tak, bo wszyscy mówią, słuchajcie, pamiętajcie, w tych kłótniach musimy widzieć drugą osobę. Tylko, że jak się kłócimy, to sorry, z całym szacunkiem nikt nie pamięta o tym, żeby widzieć drugą osobę, tylko po prostu, wiecie, tą przysłowiową G-Day, this is Sparta. Mhm. No. I jedziesz. Czasem może nawet to nie jest źle, żeby wykrzyczeć wszystko. To wcale nie jest takie złe. No oczywiście szanujmy się w tej kłótni i starajmy się nie obrażać jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ale jeśli wykrzyczymy te emocje, to też jest in plus, bo ich nie trawimy w sobie. Bo uważam, że dużo gorszym błędem jest to, jeżeli nie potrafimy tych emocji wyrzucić na zewnątrz. Jeżeli ktoś nam zrobi krzywdę, nas to dotknie, a my na przykład, bardzo często to spotykam, boimy się powiedzieć, żeby się obnażyć, że my jesteśmy słabi. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że my w tej chwili często się zdarza, że my boimy się pokazać, że my mamy emocje i uczucia, bo ta druga osoba może nas wykorzystać. Więc tak naprawdę, odpowiadając na twoje pytanie, jak się kłócić, kłóćmy się tak, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. Oczywiście. Super by było, gdybyśmy kłócąc się mówili do tej drugiej osoby o tym, co my czujemy. Bo to jest zasadnicza jakby różnica pomiędzy taką normalną kłótnią, a tą kłótnią, już wiecie, taką bardziej wyuczoną na kozetce. To jest to, że mówimy o tym, jak my się czujemy przez to, że ktoś coś zrobił, a nie o tym, że ty zawsze, ty to wiesz, bo jak ty, to... I jedziemy, tak? To jest taka zasadnicza i bardzo esencjonalna rada. Natomiast tak naprawdę mówię, najgorzej te emocje tłumić w sobie. Tłumić, tłumić, tłumić i wiecie, i później dochodzimy do takiego momentu, że tak naprawdę on odstawi ten kubek nie tak, on nie wiem, weźmie się, stłucze, a my wybuchamy z zupełnie innego powodu. Bo właśnie na początku nie zostało to powiedziane, nie zostało to przegadane, że nie wiem, mnie się zrobiło przykro, bo nie wiem, bo nie zwróciłeś uwagi na to, że ja dzisiaj, nie wiem, zaczesałam się na lewą stronę albo cokolwiek innego. Ja przepraszam, że użyłam takiego przykładu, to jakby nie chodzi o to, żeby trywializować to, że wy nie zwracacie uwagi na nasz wygląd i odwrotnie, tylko po prostu chodzi mi o to, żeby mówić, mówić, mówić. Bo czym więcej mówimy, czym więcej ze sobą rozmawiamy i staramy się tą drugą stronę poinformować o tym, co my czujemy, to jest szansa, że gdzieś tam się, wiecie, spotkamy.
No dobrze, czyli weźmy taki przykład, że ja posprzątałam całe mieszkanie, ty wracasz do domu i nic nie mówisz i mi jest po prostu przykro, bo ty traktujesz to jako oczywistą oczywistość. Mówię tutaj tak przykładowo, bo tak wcale nie jest. Mamy tutaj podział obowiązków.
Dobrze, dziękuję, że to powiedziałaś.
Ale tylko, nawet, jakbyście, no właśnie, ale nawet jakbyście nie mieli, to co jest w tym złego?
Nie ma w tym nic złego, dokładnie. Załóżmy, że tak sobie przyjęliśmy, tak jest nam wygodnie, ale na przykład jest mi przykro, że ty nic nie mówisz. I to ja powinnam powiedzieć, może byś powiedział, że to mieszkanie jest fajnie wysprzątane. Bo na przykład to jest dla mnie ważne.
Zamiast nic nie mówić, licząc na to, że ja kiedyś coś powiem.
Tak. I potem ty zbiłeś ten kubek, ja mówię, bo ty nigdy nic nie mówisz, nigdy mnie nie słuchasz i tak dalej, prawda? Nawet nigdy nie zwracasz uwagi, że zawsze jest ten blat wyczyszczony po tym, jak gotujemy.
Fajnie, że gotujecie.
To Maciek zrobił wczoraj pyszną jajecznicę.
No,
wyjątkową recepturę.
Z tą liczbą mnogą to ja bym to nie przesadzał jednak.
A jak to jest z tym podziałem obowiązków, skoro już przeszliśmy do tego?
W sensie?
No, że powinniśmy sobie zrobić taką listę, że to należy do ciebie, jak to jest. Bo to właśnie nigdy nie jest 50 chyba na 50 w każdej
kwestii.
Nigdy
nie jest 50 na 50. W ogóle generalnie w związku zawsze jedna osoba daje trochę więcej. Zawsze tak jest, słuchajcie. I po prostu to trzeba przyjąć z dobrodziejstwem tak zwanego inwentarza. Oczywiście nie może to być, wiecie, 20-80, bo wtedy to się nie uda. Natomiast tak, uważam, że podział obowiązków powinien być przegadany, dlatego że pokutująca kultura, wiecie, patriarchatu, matki umęczonej, Polki i tak dalej, ale w ogóle generalnie kobiety, która tam bierze na siebie bardzo dużo takich domowych obowiązków, no nie jest to dobre. Nie jest to dobre, bo dokładnie to, co przed chwilą powiedzieliście, że my nie umiemy też się chwalić nawzajem. To do tego zaraz przejdziemy, ale odpowiadając o to pytanie dotyczące podziału obowiązku. Tak, jak już, słuchajcie, może to głupio zabrzmi, że przyszła baba i tłumaczy, wiecie, robić tutaj karteczki, rozpisywać i tak dalej, ale jak już zaczynamy razem mieszkać, no to usiądźmy i przegadajmy, słuchaj, bo wiesz co, ja lubię robić to i to. to ja bym to robiła. No dobra, no to ja będę robić to, to i to. No i pewnie pojawi się jakaś przestrzeń, której nikt nie chce robić, więc będzie trzeba coś wymyśleć.
No nikt nie chce wyrzucać śmieci. No to nikt. Więc tutaj trzeba losować wtedy, nie?
Serio?
Albo wyjmować naczyń ze zmywarki.
Ale wiesz, mi się wydaje, że kobiety mają często coś takiego, że wyrzucają te śmieci i w końcu siódmego dnia powiedzą, bo jak ja tych śmieci nie wyrzucę, no, to nikt ich nie wyrzuci.
A on odpowiada wtedy, ty, no ale wystarczyło mnie poprosić. A ona mówi, ja mam cię prosić, ty tu mieszkasz, ty powinieneś też to wiedzieć. I chłop, kurde. W sumie, no teoretycznie tak, ale z drugiej strony, no leciało mi to z głowy, wiecie, bo ja tam wolę, wiecie, wymyć tego przysłowiowego wielkiego słonia, nie tam zapolować na mięso, a śmieci, no śmieci. No i już mamy, wiecie.
Punkt zapalny.
Punkt zapalny.
No to jak to zrobić, żeby on wiedział, że te śmieci ma wyrzucać?
Powiedzieć, rozmawiać ze sobą. Czym więcej będziemy ze sobą rozmawiać, tym więcej rzeczy jest szansa, że przegadamy.
A czy to nie jest taki trochę temat zastępczy?
Śmieci?
Znaczy, nie śmieci, tylko ten podział obowiązków. Znaczy, że w naturalny sposób to się tam później układa.
Oj nie.
Układa się.
No nie, no, w naturalny sposób się układa. W naturalny sposób by się układało, gdyby nie pokutował ten mit właśnie, wiesz, tej kobiety, która tam bierze na siebie więcej. Bo jednak mimo wszystko w związkach, bez względu na to, czy mamy te dzieci, czy nie mamy tych dzieci, u nas... Może to się troszeczkę zmienia, ale tak, to kobieta bardziej odpowiada za te wszystkie sprawy takie organizacyjno-porządkowe, że się tak delikatnie, subtelnie wyrażę, a pan ma odpowiadać za te sprawy takie bardziej techniczne. Nie wszyscy to lubią, bo są pary, które się zamieniają tymi rolami. To jest super, ekstra, fenomenalnie. Każdy czasem tam robi coś po trochu i to też jest dobrze. Więc to się tak nie układa. Fajnie jest, jak to jest przegadane. Robi się tak, że to się właśnie układa, jak to nie jest przegadane, tylko później, wiesz, to narasta. Narasta latami te pretensje, te właśnie jakieś takie nieodłożone rzeczy.
No ja tak, ja rozumiem. Tylko trochę mi się wydaje to takie dziwne, że wiesz, że to może trwać parę lat, że sobą nie rozmawiają i ta frustracja rośnie, bo to cały czas ona wyrzuca śmieci, on nie wyrzuca i to trwa parę lat, że to jest niemożliwe. To musi się przewalić wcześniej i w takim sensie, że musi dojść do tej rozmowy wcześniej. No,
ależ,
w miarę,
oczywiście,
nie?
Ależ oczywiście, że nie. Ależ oczywiście, że nie. Że parę lat ludzie potrafią ze sobą nie rozmawiać. Potrafią ze sobą parę lat się nie widzieć. W sensie takim, wiecie, żeby nie widzieć tej drugiej osoby. Tak? Żeby się po prostu mijać. Zobaczcie, co zrobiła pandemia. Po pandemii nagle zrobił bardzo dużo było rozwodów, rozstań. Bo ludzie przez parę lat funkcjonowali w takim jakby kołowrotku, można tak powiedzieć, w takim pędzie. Że sobie po prostu pewne rzeczy się właśnie tak gdzieś tam ułożyły, oni się mijali, pyk, 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 i to sobie jakoś szło.
A tu nagle
sytuacja, widzimy się. Jeden, drugi, trzeci dzień, drugi, czwarty tydzień. I patrzę na tą osobę i ja jej nie znam. Ona mnie coraz bardziej... wkurza, żeby nie powiedzieć inaczej. No i w pewnym momencie dochodzi do tego, że w zasadzie mamy w stosunku do siebie tylko i wyłącznie pretensje, bo to wszystko było nieprzegadane, bo każdy dzień się kręcił, każdy dzień sobie szedł. My w tym pędzie siebie nie widzieliśmy. I to właśnie trwało latami.
Ale to jest tak, bo wiesz, ja mam wrażenie, trochę zrzucę teraz na naszą płeć, czyli na kobiety to, co się dzieje. Czy to nie jest tak, że właśnie my się boimy tej rozmowy, bo może mężczyzna, no jednak przez lata było tak, że to mężczyzna, tak jak powiedziałaś, odpowiadał za te rzeczy techniczne, kobieta za to ognisko domowe i może po prostu temu naszemu facetowi trzeba powiedzieć, słuchaj, kochanie, jak kroisz chleb, to te kruszynki proszę cię pozbieraj, jeżeli
dokładnie
tak kruszysz, bo ja nie będę codziennie, ale nawet nie z agresją, może teraz podniosłam trochę głos, ale wiesz, no codziennie te kruszynki zbieram, no i super, kocham ciebie, kocham te twoje kruszynki, no ale miło byłoby, gdyby się pozbierał. I raz, drugi raz mu przypomnimy i on zacznie te kruszynki zbierać, albo będzie bardziej dbał o to, krojąc tę bułkę, żeby tak nie nakruszyć, jeżeli wie, że uwaga, on to będzie musiał zrobić. No chyba, że jest już jakaś totalna w związku, totalne nieporozumienie, on zacznie krzyczeć, ona zacznie krzyczeć, no to już tutaj rzeczywiście nie ma co zbierać, tak? Ani tych kruszynek, ani tego związku.
No my się boimy się rozmawiać, nie jesteśmy tego też nauczeni, bo zobaczcie, wychodzimy z domów, większość z nas wychodzi z takich domów, gdzie się mało rozmawia. Za czasów, kiedy ja byłam dzieckiem, nie rozmawiało się z dziećmi. Dzieci się nie traktowało jako partnerów do rozmowy. Teraz to się zmienia, tak? Teraz to się zmienia, zupełnie inaczej na te dzieci patrzymy. I my, to też nie tak, że my jesteśmy źli. Nas po prostu nikt tego nie nauczył. Mhm. Nas po prostu nikt tego nie nauczył, bo wiecie, jak wychodzisz z domu, to wychodzisz z domu z pewną wizją związku. Siłą rzeczy albo ją powielasz, albo robisz coś dokładnie odwrotnego. I większość z nas wyszła z taką wizją związku, gdzie owszem, gdzieś tam rodzice się kłócili, później tata przynosił wiecheć kwiatów albo biżuterię, albo cokolwiek innego i było git majonez, nie? Super. No i później taka osoba też nie do końca wie, w jaki sposób komunikować. Albo jak już dochodziło do kłótni, że dzieci słyszały tą kłótnię, no to już było właśnie na tyle wyeskalowane i właśnie będzie taka osoba, której to przeszkadzało, będzie myślała, kurde, nie możemy się kłócić, to ja sobie tam gdzieś tam to wszystko pochowam, w środeczku poukładam, to w zasadzie mogę się do tego przyzwyczaić, a później nagle wybucha wulkan.
Bo nie chodzi o to, żeby się w ogóle nie kłócić, tylko chodzi o to, jak się kłócić.
Trzeba się kłócić. No jak można się nie kłócić?
To jest niemożliwe. To by było podejrzane, powiedziałbym, co?
Tak, zdecydowanie to by było podejrzane. No kurczę, wszyscy jesteśmy już dojrzali, jak siedzimy we trójkę. Wyobrażacie sobie, żeby nie pokłócić się przez, nie wiem, 5 lat związku? Żeby żyć tylko na tym endorfinowym haju?
No nie, to byłoby niemożliwe, to byśmy chyba byli chorzy, ale też to wydaje mi się niemożliwe, ale możliwa wydaje mi się nuda, że się nie kłócimy, nie jesteśmy na endorfinowym haju, znaczy, ale...
No nie kłócimy się, bo już nie ma żadnych emocji, tak, już nas nic nie obchodzi, wszystko opadło.
O właśnie.
I co wtedy?
Czyli kłótnia jest być może takim papierkiem lakmusowym emocji. No tylko też pytanie, jaka to jest kłótnia, bo kłótnia może być, mieć taki, tak mi się wydaje, taki zły wymiar.
Oczywiście.
Taki bardzo nienawistny, można powiedzieć. To jest taka kłótnia, której byśmy nie chcieli. I kłótnia może być, mieć jakieś dobre skutki. Znaczy, że wiecie, przyszła burza i powietrze się
oczyściło, tak? Taki katarsis. Oczywiście, że tak, że może być tak, że na przykład kłócimy się non-stop, tak? No to już wtedy umówmy
taki
się.
Taki włoski typ. No tak się mówi, taki stereotyp jest.
Talerze
że Włosi to bez przerwy się tam...
Ale oni mają, wiesz, taki bardziej podniesiony głos. Ja to się śmieję, że mam włoską rodzinę. Oni mają taki bardziej podniesiony głos. Mąż mi tłumaczy, że to nie jest kwestia włoskiej rodziny, tylko tego, że dom jest duży i trzeba krzyczeć do siebie. Bardzo mi się podoba to wyjaśnienie.
A twój mąż jest Polakiem?
Tak. Nie. My jak najbardziej. Natomiast no tak, wiecie, że jest głośno, intensywnie. Można się kłócić non-stop, Maćku, oczywiście. Można, tylko to nie o to chodzi, tak? I teraz pytanie, czy nazywanie kłótnią tego, że nie wiem, ja do ciebie krzyknę, ty do mnie krzykniesz, to już jest okej? Okay? Nie, to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jednak... dawać upust tym emocjom, żeby nie było właśnie tego, co powiedziałeś, tej stagnacji, tej nudy. Bo jak już widzimy, kiedy się zgłosić do terapeuty, kiedy widzimy, że ta druga osoba już jakby nas, nie wiem, nie pobudza nawet w taki negatywny sposób, no to już jest naprawdę, słuchajcie, taki red flag, że po prostu już, wiecie, to usłyszałam coś takiego, że wzbudza to mniej więcej tyle samo emocji, co znak taki drogowy. Czyli, że widzisz, że jest to ograniczenie do 50, no i w zasadzie, no dobra, no jest, nie? I tyle. And that's it.
Ale psychoterapeuta wtedy w ogóle może pomóc? Czy to już, tak jak mówisz, jest za późno?
Różnie, no bo to jakby kwestia jest bardzo, bardzo indywidualna. Natomiast pamiętajmy o tym, że jak już gasną te emocje, to najczęściej, tak, teoretycznie, to najczęściej już może być za późno. Ale każdy z nas jest inny, każdy z nas jest, wiecie, to jest bardzo, bardzo indywidualne i u jednego to zakończenie tych emocji będzie, owszem, takim sygnałem, że to już właściwie jest koniec, ale z drugiej strony będzie miał w sobie taką chęć, żeby to jednak wszystko od nowa rozpalić. Więc wracając jeszcze do tych kłótni, tak, myślę, że można tak powiedzieć przewrotnie, że dopóki jeszcze się kłócimy, to super. Tylko oczywiście też nie przeginajmy, żeby to nie było tak, że codziennie, wiecie.
Jedziemy, jazda bez trzymanki.
Jazda bez trzymanki, bo to już mogą być różne rzeczy. Możemy być na przykład bardzo mocno też uzależnieni od emocji, bo na przykład jak byliśmy mali, to mama była, no nie wiem, tam bardzo nerwowa i tak z tym nam się właśnie też kojarzy troska o drugą osobę. Ale to... Znaczy, temat no dobrze, bardzo pojemny.
Jest nie, no bo ja się tak zastanawiam, co zrobić, bo oglądają nas i słuchają osoby w różnym wieku, głównie w wieku właśnie lat 40, czyli mam wrażenie, że są to osoby, które mogą na przykład przechodzić pierwszy kryzys taki poważny w swoim związku. Właśnie zaczyna u nich być taka stagnacja, marazm, nuda, no bo już dzieci są odchowane, prawda? I co te osoby mają zrobić, żeby do tego w ogóle nie doprowadzić? Albo tak czują już pierwsze...
Nie. To w ogóle zła droga. W związku muszą być kryzysy. To jest normalne.
Co jaki czas? Nie, bo kiedyś się mówiło, że co 7 lat, prawda? Mm-hmm.
No, ale dobrze, ale co to znaczy, że kryzys?
Zanik właśnie takiej tego haju endorfinowego. Zawsze będą kryzysy. To normalne. Nasze życie to sinusoida. Raz jest górka, raz jest dołek. Mhm. Normalne. Po prostu tak wygląda życie. Jakbyśmy cały czas byli na tej górce, to byśmy nie wiedzieli w ogóle, że jesteśmy na tej górce. To ta górka byłaby taka konstans, taka po prostu jedna prosta. Więc muszą być te słabsze momenty, bo każdy z nas ma słabsze momenty. Nie ma związków bez kryzysów. Bo w kryzysach też poznajemy, słuchajcie, siebie. W momencie, kiedy mamy kryzys w związku, który, wiecie, no spowodowany jest na przykład, jesteśmy w dużym mieście, tak? Żyjemy tym pędem, tym właśnie brakiem spojrzenia na siebie, tym brakiem czasu dla siebie. No to wiemy, czym jest to spowodowane, tak? Wiemy, w jaki sposób temu zaradzić. Ale różnie bywa, bo na przykład, nie wiem, przytłaczają nas obowiązki rodzicielskie, przytłaczają nas w ogóle obowiązki w pracy. Mamy słabszy czas fizyczny, psychiczny. Mamy teraz takie czasy, które jednak no, bardzo mocno pchają nas do przodu i pokazują nam, że my powinniśmy dużo zdobywać, że my powinniśmy być najlepsi w wielu dziedzinach. I to też może nas przytłaczać.
No tak, tylko wiesz, chodzi mi o to, żeby to nie trwało za długo, bo wiesz, bo zaczniemy się, tak jak mówię, rozmijać i nawet nie chodzi tutaj, że zaczniemy się zdradzać, ale przestaniemy ze sobą mieć cokolwiek wspólnego. Jak zaradzić temu, żeby tak się nie wydarzyło, że przestaniemy ze sobą sypiać, że przestaniemy ze sobą randkować, wychodzić gdzieś, rozmawiać właśnie, że ten kryzys, że właśnie spowoduje, że będzie już ta nuda i stagnacja i to, co mówił Maciek, że już nawet nie będzie nam się chciało pokłócić ze sobą.
Warto sobie, wiecie, psycholodzy mają zawsze bardzo dużo rad. A propos tego, co powiedziałaś, dokładnie takiego właśnie randkowania i patrzenia na siebie, bardzo dobrze działają rytuały. Bardzo dobrze działają rytuały. Jeżeli mamy na przykład rytuał, albo nie mieliśmy, to warto, żeby go mieć, od razu podpowiadam, takiego właśnie randkowania. Ja nie mówię, że słuchajcie, musimy co tydzień wychodzić na randkę, że musimy robić fantastyczną kolację i tak dalej, i tak dalej. Nie. Miejmy ten czas dla siebie. Może to być raz w miesiącu, ale umówmy się, że ten raz w miesiącu spędzamy tylko we dwoje. Ja i ty. I robimy coś, co zawsze lubiliśmy. Jak przychodzą pary w kryzysie, pierwszą rzeczą, którą robię, to pytam, co ciebie w nim, co ciebie w niej przyciągnęło? W czym się zakochałaś? To jest zazwyczaj takie pytanie, które bardzo fajnie pomaga przypomnieć sobie te motyle w brzuchu. Kiedyś się mówiło, że tam nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić, nie? Bo to wtedy te motyle w brzuchu były. Wiadomo, nie da się mieć tych motyli cały czas, ale raz na jakiś czas miejmy wspólny rytuał. Wiecie, dla niektórych to może być wspólne wyjście na rybę. Ja nie mówię, że to musi być ekscytujące, że to muszą być fajerwerki i w ogóle tam, wiecie, skakanie.
Ale że wspólne i że tylko my.
Że tylko my. Najciężej jest, jak już utkniemy w tym takim życiowym pędzie i pochłania nas mnóstwo obowiązków. Młodzi rodzice tak najczęściej mają, nie? Wtedy pojawia się ten kryzys. Ale generalnie chciałam powiedzieć. Demitologizujemy, dokładnie. Kryzys. Bo kryzys jest okej, bo on nam daje informację zwrotną, co się dzieje złego. Jeżeli z tego kryzysu wyciągniemy odpowiednie wnioski, to możemy być tylko silniejsi, to możemy być tylko mocniejsi. Żeby to nie było takiego, wiecie, pop coachingu, nie, że nie, o tym mówię. Tylko spójrzmy na kryzys jako na moment takiego zatrzymania się i diagnozy.
A jak długo on maksymalnie może trwać? Jeszcze ojej, takie ostatnie pytanie, żeby właśnie nie doprowadził do rozpadu.
Kurczę, nie wiem. Wiesz, nie wiem nawet, wiesz, czy są...
2 lata.
Nie wiem, słuchajcie, czy nawet są badania na to. Ale to ciekawe. Muszę to sprawdzić, czy ktoś badał pary w kryzysie i jakby po jakim czasie już nie było co zbierać.
Ale ja mam jeszcze takie pytanie, bo jak przychodzą właśnie takie pary, które w ogóle, dobrze, że przychodzą do ciebie i słyszą takie właśnie zalecenia, że randkujcie, miejcie rytuały, żeby mieć czas tylko dla siebie, to jak one reagują? Czy nie ma przypadkiem takiej reakcji, co my mamy zrobić?
Dokładnie tak, bo oni się przestają.
No właśnie.
Oczywiście, że tak. Ja mam iść z tym gościem?
Na randkę to jest takie nienaturalne. Takie,
nie no, pani Olu, błagam. No błagam, on mnie tak ża, że po prostu, no nie. No więc ja wtedy mówię, dobra, to słuchaj, to przypomnij sobie, co tamten. No to i to. Ja mówię, no widzisz, to jest cały czas ten sam człowiek. Kurde, no jak? No nie jest, nie? No pani zobaczy, no tak wyglądał, a teraz wygląda tak. Ja mówię, no dobra, ale może ma tam jakieś, staramy się znaleźć te cechy, które gdzieś tam wtedy właśnie zaskoczyły. Od razu nie pójdą, oczywiście, że nie pójdą na randkę, ale można zrobić coś innego. Można zrobić coś takiego, żeby znaleźć ten moment dla siebie i spróbować się pochwalić na przykład. Nie? Czyli, że ja ci dzisiaj chciałam tam, nie wiem, powiedzieć, że na przykład, o słuchaj, to ci fajnie wyszło. I tak powolutku, małymi kroczkami. Małymi kroczkami. Zacznijmy, nie wiem, od 2 pochwał dziennie. I gdzieś tam...
No to przepraszam.
Dobra.
To jest poważny temat.
To jest poważny temat, 2 pochwały dziennie, no okej, okay, no dobra, ale wiecie, na samym początku związku, no to to jest bardzo łatwe.
Ale na początku to chwalimy tego partnera za to, co źle nawet zrobił, bo jesteśmy tak zafascynowane nim. Koleżanki nam mówią, no przecież, ale to bez sensu, jak to, że po ciebie nie przyjechał. Nie no, super, bo wtedy ceni moją niezależność, ale jak to nie wybrał miejsca, gdzie się będziecie spotkać, no tak, bo jemu zależy na tym, żebym ja wybrała, za 2 lata mówimy, on nic nie wymyśli, tak?
Okej.
Okay. Wiesz, no co się
prawda? Czas leci.
Wszystko ja muszę ogarniać. Wszystko ja muszę. Gdzie do kina? Na co do kina? Co zjeść?
No właśnie.
Co kupić na obiad?
Ale nie, to już wiesz, to już nie jest chwalenie za coś. To tak, ja bym powiedziała, że bardziej takie niezrozumienie swoich potrzeb. Ale okej, dobra, tak rozumiem. Nie, to próbujemy znaleźć takie drobiazgi, odpowiadając Maćku na twoje pytanie, że próbujemy znaleźć takie drobiazgi, bo zaczynamy łapać się takich maleńkich rzeczy, tak? Że nie wiem, ta druga strona mówi, ja bym potrzebowała tego, żebyś był blisko, żebyś od czasu do czasu, nie wiem, chociaż pogłaskał po głowie albo pogłaskał po plecach i powiedział... Jak ja siedzę i nie wiem, robię kolejny raport nudny do pracy, kurczę, no wiem, że jest ci ciężko, tak? Ale doceniam to, że jesteś taka pracowita i że się tak mocno oddajesz tej pracy. I to jest już ten taki, wiecie, taki drobiazg. Życzliwość i otwarcie na drugą osobę. Takie, wiecie, spojrzenie na tego drugiego człowieka, żeby go zobaczyć całościowo. Że nie tylko widzę to, co ja chcę, i nie tylko zaspokajam swoje potrzeby i swoje jakieś tam, tak kojarzy mi się, jakbyśmy byli takim serem z dziurami. Wiecie, i sobie te dziurki zatykali tą drugą osobą, czyli tymi wszystkimi, te wszystkie braki, które ja mam, to bym chciał, żebyś ty mi zrekompensował, nie? Na tej zasadzie. Nie, popatrzmy na tą drugą osobę też po prostu całościowo, że widzimy ją ze swoimi uczuciami, ze swoimi słabościami. I spróbujmy w tym znaleźć coś małego, co nas na nowo połączy.
A kwestia komunikacji werbalnej versus niewerbalnej. No ciekaw jestem twojej opinii. Prawdopodobnie dotyczy to bardziej mężczyzn, chociaż nie jestem pewien. Czyli, że ta komunikacja werbalna jest lekceważona na zasadzie, a to ja ci będę mówił, że cię kocham, przecież wiesz, że cię kocham. A potem już te słowa kocham cię nie przechodzą przez usta, ponieważ...
Ale umyłem ci samochód, to powinnaś się domyślać.
No przecież wiadomo, prawda? Skoro wiadomo, że jeżeli jesteśmy parą przez wiele lat, no to się kochamy. Czy w dalszym ciągu w takim razie ta komunikacja werbalna, czyli przekazywanie, werbalizowanie uczuć jest, to jest istotne?
I tak, i nie. I widzisz, i tutaj dochodzimy do tego, o czym cały czas mówimy, że wychodząc z domu, pokazujemy ten język miłości, tak, którym byliśmy obdarzani. Więc jeżeli na przykład ktoś o nas dbał, czyli zapewniał nam to, wiecie, takie dobre, pozytywne życie, że mieliśmy, może nie bardzo z nami rozmawiał, ale właśnie mieliśmy dobre zabawki, mieliśmy dużo koleżanek i kolegów, na jedzenie chodziliśmy bezpiecznie, etc., etc., no to będziemy też to zapewniać tej drugiej osobie, tak? Ale nie będziemy jej mówić, o słuchaj, jesteś wspaniały, cudowny, bo nam na przykład tego nie mówiono i nie wiedzieliśmy, że tak. Nie byliśmy tego nauczeni. I rzeczywiście, w takich tych długich związkach już dochodzi do tego, że jak oni przychodzą, bo też często tak mam, że przychodzą te dwie osoby i mówią, kurde, ty to mi nie mówisz, że cię kocham. Znaczy, że mnie kochasz. No ale przecież ci wymieniłem opony. No i co? No to dbam o twoje bezpieczeństwo. No przecież dla ciebie to zrobiłem. Wiem, że nie lubisz się tam umawiać. I ja pojechałam. No ale ja bym chciała, żebyś ty mi powiedział, że mnie kochasz. Kurde, no dobra, ale wiesz, wydaje mi się, że chyba lepiej jak dbam o twoje bezpieczeństwo, że się nie zabijesz, że jeździsz na dobrych oponach. To jest, wiecie.
No i co?
Każdy musi zrobić krok w tył i powiedzieć, kurde, no jeżeli dla ciebie to jest takie ważne, no to przecież no to nie jest wielka rzecz. Tego się wszystkiego można nauczyć, po prostu, zwyczajnie. Tego się można nauczyć, tylko trzeba sobie uświadomić, bo właśnie w tych długoletnich związkach już pewnie dochodzimy do takiego momentu, że pewne rzeczy wydają się dla nas oczywiste. My sobie dopracowujemy do tego teorię. No tak, on tego nie mówi, bo pewnie już nie czuje. A ja widziałam, jak on tutaj szła, taka młoda laska i on się normalnie spojrzał na nią, nie? Spojrzał się na nią. Czyli już ja jestem do kitu. No on się spojrzał, no bo się spojrzał, bo przeszła. No to jak przystojny facet przejdzie, to też się spojrzysz, nie? Proste i logiczne. No ale my już sobie dopowiemy do tego.
Brakuje wtedy tego czegoś, co jest wyjątkowego dla związku. Bo czym innym jest odpowiedzialność, a czym innym jest odpowiedzialność i to ta miłość, która jest. No dla mnie tak jest, ja mówię po prostu o sobie.
Coraz więcej psychologów mówi o tym, że zakochanie to uczucie, a miłość to decyzja. To jakby w opozycji do tego, co ty powiedziałeś, że zakochanie to uczucie, a miłość to decyzja. Czyli, że zakochuje się w tobie i to jest wielkie uczucie, a decyduje się być z tobą i dbać o ciebie i to jest właśnie miłość. Do mnie to dociera, bo to, co powiedziałaś, to tak jakby rzeczywiście, tak można na to spojrzeć, że w sumie opiekować się nami może każdy. Tylko czy nie jest to tak, że jeżeli opiekuje się tam najbliższa osoba, to jest właśnie jej język miłości?
Ale niech on się opiekuje, ja uważam.
Ale oczekujesz czegoś specjalnego. No dobrze, tak. Ale co by to miało być to co specjalnego? Teraz jakby spróbujmy przenieść się do mnie do gabinetu, bo ja chciałabym dowiedzieć się, co oczekujesz, czego oczekujesz, tak? Co to miałoby być to specjalne?
Że poza tym wymienieniem opon by się przytulił do mnie codziennie, powiedział codziennie, że mnie kocha, rano pocałował na dzień dobry.
Dokładnie.
Wiesz, chodzi mi o to, że ja na przykład podając ten obiad tego kotleta schabowego czy mielonego, nie podam go po prostu tak, masz. Jakby to co najmniej na stołówce wyglądało.
Tylko, że będzie odpowiednia oprawa.
Tylko, że będzie odpowiednia oprawa, odpowiedni uśmiech. No wiem, że może w realnym życiu jest to niemożliwe, ale właśnie czy przez to, że nam się wydaje, że to jest niemożliwe, to się zatracamy i wpadamy w tę rutynę.
Znowu wracamy do sedna, że musimy to powiedzieć tej drugiej stronie, że my tego oczekujemy.
Aha.
Po prostu. Musimy to powiedzieć, że my tego oczekujemy. Słuchaj, ja rozumiem, że według ciebie to jest fajne, co robisz, że dbasz o mnie, bo robisz to i to, ale ja bym chciała, żebyś mnie, nie wiem, przytulił, popatrzył na mnie tak, jak patrzyłeś te 5-10 lat temu, nie wiem, rok temu i powiedział mi coś miłego, bo dla mnie to jest ważne. Ja bym chciała, żebyś, nie wiem, codziennie wieczorem mnie przytulał przed zaśnięciem, bo ja się wtedy czuję dobrze.
A czy to nie jest też tak, że ludzie po prostu powinni się dobrać w tej kwestii? Bo jeżeli tak będzie, to może być trochę wybuszone na tym partnerze. Wiesz, chodzi mi o to, że czy na samym początku jest możliwość...
Chcesz powiedzieć o tej teorii dwóch połówek, tak?
No, tak. Ja,
że pasujemy do siebie na przykład temperamentem, tak?
Mm-hmm.
Że pasujemy do siebie temperamentem, że jesteśmy, że mamy podobne oczekiwania co do intymności, bliskości. Co do uczuć bliskości. No tak, teoretycznie, znaczy i praktycznie bardzo tak, ale czasem też bardzo fajnie funkcjonują osoby, które mają odmienne oczekiwania.
Odmienne oczekiwania, czy odmienne natury, charaktery? Czy oczekiwania wobec związku?
Może nie oczekiwania wobec związku, słusznie zauważyłeś to błąd, tylko mają odmienne jakby charaktery. Tak, tak, dokładnie o to mi chodziło. Oczywiście, jeśli się dobierzemy tak, że ja się lubię wieczorem przytulać, ty się lubisz wieczorem przytulać, świetnie, ale czasem jest tak, że no niekoniecznie. I teraz pytanie, bo rozumiem, że to was nurtuje, że jeżeli ja nie do końca lubię się wieczorem przytulać, to czy jak ja przytulam tą drugą osobę i opiekuję się nią w taki sposób, tak, czyli zapewniam jej to, co ona potrzebuje, to to jest z mojej strony poświęcenie?
Mhm.
Czy to jest z mojej strony wyraz miłości?
Znaczy, jeżeli to jest poświęcenie, to znaczy, że coś tam nie gra. No.
Dokładnie tak. I tak naprawdę dlatego mówię, że jeżeli my po prostu gdzieś tam się różnimy, to też nie jest źle, bo ja na przykład wiem, że są takie osoby, dla których to nie ma problemu. Dobra, powiedziałaś mi, że potrzebujesz to, tego i tego i tego. Okej, dobra, ja ci to dam. I to nie jest poświęcenie, tylko po prostu. Ja nie wiedziałam, że tobie to sprawia przyjemność.
Ale skoro tak, nie ma problemu.
Nie ma problemu.
I dla mnie się to stanie przyjemnością na przykład. Może tak
są
być.
Są takie osoby. Takie osoby, które potrafią w sobie wykształcić coś takiego, żeby cieszyć się właśnie z takich, wiecie, rzeczy, które wcześniej im nie przynosiły super satysfakcji, ale widzą, że ta druga osoba kwitnie, to one wtedy... Okay,
a ty ze swojej praktyki mogłabyś powiedzieć, że jest coś takiego jak te dwie połówki jabłka, albo że jest coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia?
Nie.
Że ludzie się... Nie? Dlaczego?
Nie, bo wydaje mi się, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak dwie połówki jabłka.
Mhm.
Nie ma czegoś takiego. Nasze potrzeby, nasze oczekiwania ewoluują w ciągu całego życia. My ewoluujemy. Wydaje mi się, bo pewnie nikt nie robił takich badań, wydaje mi się, że znalezienie dwóch osób, które będą identyczne pod tym względem, jest ciut niemożliwe. Ale może. I z tej właśnie miłości romantycznej, z takiego poszukiwania tego kogoś, kto będzie nas dopełniał, najwięcej problemów się bierze. Że my będziemy do siebie pasowali. A bardziej skupmy się na tym, że mamy dwie osobne osoby i znajdźmy jakieś wspólne styczne. I tego się trzymajmy, a nie tego, że będziemy do siebie tacy super kompatybilni. Ja wiem, do czego ty dążysz, że te związki, które są drugimi, trzecimi, czwartymi związkami, nagle okazuje się, że te dwie osoby świetnie do siebie pasują, że one się świetnie dogadują. Ale to nie wynika z tego, że one są dwiema połówkami jabłek, tylko dokładnie wiedzą, jakie błędy popełniły wcześniej i dokładnie wiedzą, czego oczekiwać od związku i jak się w tym związku poruszać. Taka jest moja teoria. Ja mogę się mylić oczywiście.
A jak często, znowu pytanie dotyczące twojej praktyki, jest tak, że związki nie miały szans na powodzenie z założenia od początku, ponieważ ci ludzie byli niedobrani. Czyli chodzi mi o te, czy w ogóle możesz powiedzieć, czy potrafisz powiedzieć, jak jest procentowo, jak często ludzie się dobierają sensownie i potem im się udaje albo nie, ale z różnych powodów, ale przynajmniej dobrali się, na początku był ten potencjał, a na ile już na samym początku był błąd, po prostu nie powinni tworzyć pary z różnych powodów, tylko oni o tym nie wiedzieli. Czyli to wracamy do tego, o czym była mowa wcześniej. No ktoś mi musi podać tę szklankę z wodą kiedyś na starość.
No teraz teoretycznie co czwarta para się rozpada, tak? Czyli to będzie 25%, nie? Myślę, że, bo ja nie mam takich danych statystycznych, szkoda, mogłabym w to spojrzeć, ale też jest dużo związków nieformalnych, więc to też jest, wiecie, ciężko by było tak statystycznie zbadać. Kurczę, no to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale kiedyś, myślę, że dawniej było ciężej, w sensie, że te małżeństwa takie aranżowane, wiesz, gdzie ludzie się właśnie tak dobierali, to się szybciej wypalało, a nie rozpadało się, bo była też, nie było takiego przyzwolenia na to, żeby się rozchodzić. W tej chwili znowu pokutuje zupełnie coś innego, że szybciej wymieniamy niż naprawiamy. To taki ładny slogan, który mi się bardzo podoba, ale tak rzeczywiście jest, że szukamy sobie ciągle tych nowych emocji, nowych podniet, no to już zostawmy, to mi nie pasuje, idźmy dalej. Także kurczę, no, może warto by było zrobić takie badania, jak to wygląda.
A czy są właśnie takie różnice, bo chyba tobie chodziło też, zadając to pytanie, czy są takie różnice w związkach między ludźmi,
które są nie do pogodzenia.
Które są nie do pogodzenia, tak. Że właśnie od samego początku nie powinniśmy wchodzić w to. Był ten piorun sycylijski, okej, zakochałam się, była chemia, ale były takie różnice, które ja widziałam od samego początku, tylko mi się wydawało, że ja go zmienię, że ja się dopasuję.
Czyli wiesz, na przykład on, załóżmy, jako przykład podaję, on... wolny strzelec, artysta, bez stałych zarobków, ona bizneswoman na wysokim stanowisku. Coś tam ich połączyło, właśnie w zasadzie przeciwieństwa, które było atrakcyjne, no ale wiesz, patrząc z zewnątrz, to od razu było wiadomo, że to na dłuższą metę nie ma szans. O czymś takim mówię.
Że się tak, nie czy, uda, że inna grupa że znajomych.
Czyli stracili czas, powiedzmy. No może nie stracili. No,
no to, jest, to jest, słuchajcie, ta kwestia tych priorytetów. I to bardzo fajny przykład, że pochodzimy jakby z dwóch kompletnie różnych środowisk. Mamy kompletnie różne spojrzenie na świat. I czy to się uda, czy to się nie uda. Pewnie były robione takie badania i pewnie by można było gdzieś to sprawdzić. Czy... Ja nie mam aż takiej próbki statystycznej, żeby, wiesz, się wypowiedzieć, ale mam takie pary, które pochodzą właśnie z dwóch różnych środowisk, mają kompletnie inne podejście do wielu rzeczy.
Mhm.
I w jednym przypadku uważam, że to będzie okej dalej, że to będzie się trzymało, będzie ten związek się rozwijał, a w drugim przypadku wydaje mi się, że oni są skazani na niepowodzenie. I teraz jakby co najłatwiej wyłowić takiego, gdzie nie do końca to już na samym początku rokuje. To nawet nie powiedziałabym, że to są dwa różne środowiska, tylko można powiedzieć, że... Bo nie chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest religijny, albo nie, no powiem to, bo w sumie, kurczę, to jest podcast. Tak? Nie musimy się tutaj dbać o poprawność polityczną. Bardzo często rozpadają się związki, gdzie mamy do czynienia z osobą głęboko religijną i taką osobą, która nie jest religijna. Te dwie wartości ja nie spotkałam, żeby się pogodziły. Nie do końca czuję się kompetentna, żeby powiedzieć, z czego to wynika, bo myślę, że to są uwarunkowania, wiecie, takie społeczno-kulturowe, że to socjolog by mógł też bardzo dużo powiedzieć na ten temat. Ale tutaj wydaje mi się, że to są takie różnice, które nam no jednak nie są w stanie się, wiecie, gdzieś tam znaleźć płaszczyznę do porozumienia. Więc wydaje mi się, że jak na samym początku, to nawet te dwie... Nie wiem, on, tak jak powiedziałeś, artysta, ona biznesmen, to jeszcze może mieć szansę, o ile mają wspólne priorytety życiowe. Czyli na przykład, nie wiem, ustalili, może nie ustalili sobie, tylko jedno i drugie, nie wiem, lubi podobnie spędzać czas wolny. Bo tego nie wiemy. Może mają podobne poczucie humoru, może lubią podobne kino, podobny teatr. Wiecie, gdzieś muszą być te styczne. Natomiast jeżeli mamy do czynienia właśnie z tym, że ktoś jest bardzo religijny, a ta druga osoba nie, albo nie wiem, wierzy w coś, a ta druga osoba nie, no to już tak. Są takie różnice nie do pogodzenia.
Ja bym dodał do tego niestety politykę w dzisiejszych
czasach.
Bałam
się to powiedzieć.
Ale może tak być, bo ta polaryzacja jest taka, to się widzi się i słyszy o różnych rodzinach, które się rozpadają. W ogóle rodziny, ale
zgadzam
też
się.
Znam takie przypadki małżeństw, które przestały ze sobą rozmawiać. Małżonkowie przestali ze sobą rozmawiać z powodów politycznych. Z jakichś przyczyn. Jedno jest po tej stronie barykady, drugie po drugiej stronie barykady i koniec.
No to, tak. No, tylko, czy tego wcześniej też nie widziały te pary, bo zastanawiam się, właśnie. Przecież planują mieć dzieci. No. No to przecież w jakimś duchu te dzieci muszą być wychowane i wtedy się pojawia chyba problem,
właśnie,
prawda?
I właśnie, i tutaj znowu wracamy do sedna, że jeżeli planujemy wspólne życie, planujemy wspólną przyszłość, czyli na przykład właśnie dzieci, to warto usiąść i przegadać. Wiecie, kiedyś... to, że wchodziliśmy w związki zaaranżowane, to tam pewne rzeczy były przegadane, tak? Ty wnosisz tyle, ja wnoszę tyle. Tutaj chodzi o te zasoby psychiczne, o te zasoby nasze osobowościowe, że na przykład będziemy mieli dzieci i o, ja to bym chciał, żeby się nasze dzieci chodziły do szkoły prywatnej. Nie, kurde, no jak do szkoły prywatnej? Będziemy wychowywać dzieci w bańce? W ogóle nie, no absolutnie. Dzieci mają wiedzieć, jak wygląda prawdziwe życie. I już mamy takie, wiecie, no konkretne przykłady już jakby rzucam z życia, bo to tak najłatwiej jest zobrazować, ale tutaj już pewne rzeczy trzeba przegadać. I tu mi się, wiecie, słuchajcie, kojarzy coś takiego, że ktoś robił badania a propos tych aplikacji randkowych. Że te związki z aplikacji randkowych, które gdzieś tam przeszły próbę czasu, one są dużo bardziej trwałe, bo ludzie ze sobą bardzo dużo na samym początku rozmawiali, pisali i bardzo przygadali. I wiecie, na tych aplikacjach randkowych one nas maczują pod względem pewnych cech. Czy musimy odpowiedzieć na pytania, że nie wiem, lubimy to, to, to i tamto, pewne wartości są dla nas ważne. I już w tym momencie ci ludzie mieli możliwość jakby zadecydowania, czy ta osoba jest okej, czy nam się to prawda podoba, a nie ma tego momentu, w którym te wyobrażenia o drugiej osobie przysłaniają nam rzeczywistość. Wiecie, o czym mówię, że nagle spotykamy ta miłość od pierwszego wejrzenia, o której ty mówiłeś, tak? Że nagle bum. I tak naprawdę na samym początku my nie widzimy tej osoby. Widzimy to, co sobie wymyśliliśmy, no bo jej nie znamy. Więc reasumując, dochodzimy do tego momentu, gdzie właśnie mamy już wspólną przyszłość, warto to usiąść i poplanować.
A czy możemy taki moment, jeszcze tak rozmawiając o tych rozstaniach, wyczuć, że jest już źle?
Tak. Możemy. Możemy w momencie, kiedy odczuwamy w stosunku do tej drugiej osoby takie, wiecie, same negatywne uczucia, taką pogardę, złość. Gdzie już nie jesteśmy w stanie wykrzesać nic pozytywnego do tej drugiej osoby, ale też w momencie, w którym my czujemy, że już więcej nie jesteśmy w stanie, bo różne są związki, tak? Wy gościliście autorkę tej książki, która mówi o przemocy wobec kobiet i one też bardzo długo nie mogły wyzwolić się z tego momentu, to też trzeba właśnie uświadomić sobie ten moment, w którym mówię sobie dość, tak? Chylińska tak śpiewała. Że ten moment, ten taki maleńki impuls, który mówi, już dalej nie powiadę.
A dlaczego się rozstajemy? Powiedziałaś, że z przyczyn na przykład religijnych często się pojawiają rozstania. Jakie są jeszcze takie przyczyny? Bo słyszeliśmy też, że z powodu pieniędzy.
Właśnie, tak, tak. I znowu wrócę do tych małżeństw aranżowanych. Masią przyszła stara baba, która jakieś po prostu rzeczy opowiada, że powinno być tak jak dawniej. No ale tak, no, stosunek do pieniędzy jest czymś, powiedziałabym, gigantycznie podstawowym w związku, bo jeżeli określamy sobie, że nie wiem, będziemy mieć wspólny budżet i tak dalej i później się co do tego trzymamy, no to wszystko jest okej. A w momencie, kiedy widzimy, że ludzie rozliczają się, wiecie, za najdrobniejsze rzeczy, tak? Ja tobie oddam złoty 50, ty mi oddasz te 30 groszy, których mi wczoraj nie oddałeś. No to jest coś bardzo przyziemnego, się mówi, tak? Bo nie mieszajmy pieniędzmi z miłością, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie, tak? Ktoś tak ładnie powiedział. No nie da się. No życie to pieniądze. Nie da się żyć bez pieniędzy i wymazać sobie ten temat. Natomiast jest coś takiego jak przemoc ekonomiczna w związku. I o tym też warto powiedzieć, że z tego powodu właśnie rozpadają się związki, bo jedna osoba zarabia więcej i pokazuje to na każdym kroku.
A myślę, że to jest temat na odrębny podcast.
Tak, to jest temat na odrębny podcast i słuchajcie, i na pewno ten temat pieniędzy i miłości jest mocno, powiedziałabym, miejscami destrukcyjny. Ja też widzę coś takiego, to tak próbuję zebrać słowa, ale widzę coś takiego w dużych miastach i rozmawiałam o tym z koleżankami i że widzimy, jak młodzi ludzie wchodzą w związki tylko i wyłącznie po to, żeby zapewnić sobie stabilizację finansową. I te związki są wyliczone na 3-5 lat. Wiecie, to 3-5 lat to ja teraz sobie tak rzucam, tak? Że one są, tu będzie ok, zrobię sobie, to często w tym przodują panie, zrobię sobie dziecko, będę miała alimenty, a później gdzieś tam się zakocham. Ja ten proceder obserwuję już od kilku lat. Moje koleżanki też.
To jest straszne.
No i to jest, słuchajcie, coś niesamowitego. I teraz zastanawiamy się, z czego to wychodzi. Z koleżanką socjolożką rozmawiałyśmy, że to jest kwestia tego, że mamy teraz kult jakby takiego materializmu.
No jest.
I uświadamiamy sobie, utożsamiamy sobie szczęście z posiadaniem. Mhm. Że jeżeli będę mieć to i to.
To będę szczęśliwa.
To będę szczęśliwa.
Mhm. No ale my musimy też jakieś chyba uczucia wobec tego partnera mieć. Czy wystarczy to, że nam zapewni jakiś byt tylko i wyłącznie?
No rozumiem, że mówimy teraz o tych przypadkach, kiedy nie ma tych uczuć, tylko to jest, wiesz, wymyślone, wykalkulowane.
Tak, dokładnie tak. Znaczy wiecie, ja nie mówię, że to jest jakaś skala, wiecie, zjawisko ogromne, tak? Nie, ale jest coś takiego obserwowane w dużych miastach, bo rozmawiam z koleżankami, które właśnie też są w dużych miastach, że obserwują i pracują właśnie na styku, wiecie, tych właśnie tak terapii związkowej, ewentualnie rozwodowej, że obserwują coś takiego od kilku lat.
A powiedz mi, czy w takiej sytuacji ta osoba, załóżmy, że nie chcę, żeby to tak wyszło w jedną stronę, ale sama to tak zdefiniowałaś, no, że na ogół są to takie sytuacje, kiedy dziewczyna z bogatym facetem, tak?
Tak.
Że ona się z nim no, jakoś tam łączy w parę. I co, udaje uczucie? Czy mają jakiś podpisany lub nie kontrakt polegający na tym, że ona coś wnosi, on coś wnosi, oboje wiedzą, w co grają?
Śmiem twierdzić, że podpisanego kontraktu nie ma, ale śmiem twierdzić, że ta druga osoba, która wchodzi w ten związek, dokładnie wie, co dostaje i co bierze.
Wiesz, bo obie strony obie to strony. Wiedzą.
Że obie strony to wiedzą i jest to obliczone na kilka lat. To się ładnie nazywa trophy wife, tak? Czasami na przykład.
No, trophy wife. Nie znałem tego. Znałaś?
Czyli trophy wife, to kim jest trophy wife? No,
trophy wife to jest taka...
Zdobycz taka.
Tak, to jest małżonka, która jest, wiecie, taką... kropką nad i, że jak mamy biznesmena, pana, który osiągnął sukces, koniecznie to musi być biznesmen, tak, który osiągnął sukces finansowy, społeczny, no i ma na przykład dużo, wiecie, młodszą żonę, która wygląda świetnie i zapewnia jakby kolejną taką, nie wiem, półeczkę w jego karierze, tak? No i to się taka trophy wife. Ja to, wiecie, staram się bardzo subtelnie powiedzieć, żeby nie używać słów.
Tak.
A ja słyszałam też o czymś takim, nawet są takie grupy specjalne, alimenciary. To jest rzeczywiście modne w cudzysłowie?
No, to ja właśnie o tym mówię. Starałam się to powiedzieć bardzo delikatnie i subtelnie.
A ty to
tak nazwałaś. Tak. Właśnie o tym zjawisku mówię, że są panie, które w taki sposób sobie startują i mówią, że zakochają się później. Na razie to trzeba sobie zapewnić byt. I ja mam taką roboczą teorię, że troszeczkę tutaj psują nam social media. I ten kult tego, wiecie, pięknego ciała, tych wszystkich drogich gadżetów i tego, że to nam zapewni, że jak będziemy piękne, młode, super zgrabne i będziemy miały wszystko markowe, to będzie świetnie.
Jeszcze chyba ostatni temat powinniśmy poruszyć, bo musimy pomału kończyć. Seks. Seks jest fajny na pewno, jak się poznajemy, prawda? No tutaj są te hormony, są te motyle, o których mówiliśmy. No ale seks trzeba też uprawiać, jak się trzeba. No nie trzeba, tak? Nikt nikomu nie każe, no ale no, raczej chciałoby się chyba uprawiać ten seks ze swoim partnerem, również po 5, 10, 20 latach związku. Jak to zrobić? I czy przychodzą do ciebie pary, które mówią, że wszystko jest, tylko tego seksu nie ma? Czy być może jak już seksu nie ma, to nie ma niczego? Jak to wygląda?
Wiecie co, ja nie do końca jakby też pamiętajmy o tym, bo ja nie jestem seksuologiem, nie do końca się też czuję kompetentna w tej kwestii, ale tak, oczywiście to jest problem też naszych czasów, ten brak seksu. To jest problem naszych czasów. To jest problem ten, który pokazuje, że w długoletnich związkach ta intymność zanika, bo właśnie o nią nie dbamy, bo to jest ta część związku, którą musimy pielęgnować. I tutaj no, siłą rzeczy nasuwa mi się, wiecie, to porównanie z tym podlewaniem roślinek, może dlatego, że te takie marne przed nami. Ale to inaczej po prostu nie zadziała, no bo w miarę upływu związku my się już znamy. Znamy swoje momenty, w których jesteśmy lepsi, w których jesteśmy fajniejsi, znamy doskonale, znamy swoje ciała, wiemy, co nam sprawia przyjemność, co nie. I w pewnym momencie trochę uderza nas rutyna. Uderza nas rutyna, bardzo dużo też robi oczywiście zmęczenie, bardzo dużo też robią hormony, które zarówno u was mężczyźni, jak i u nas kobiet też wpływają na to, jak bardzo często mamy ochotę na seks albo jak jej nie mamy. I o to wszystko trzeba dbać. O każdą z tych rzeczy, czyli tak naprawdę dbajmy o siebie w tej kwestii intymnej od tej strony takiej biologicznej, czyli zdrowotnej, to przede wszystkim, no ale dbajmy też o to, żeby mieć tą atmosferę między nami, żeby dbać o tą intymność. I tutaj znowu posłużę się tym, że uważam, że pewne rzeczy można zaplanować. Seks zaczyna się w głowie, prawda? Wszyscy to powiedzą, każdy seksuolog mówi, że seks zaczyna się w głowie. I w momencie, kiedy ta intymność nam już troszeczkę spowszedniała, po tych 15, 5, 10, 25 latach, popatrzmy na tą drugą osobę, znowu z tą taką wielką uważnością i miłością i spróbujmy, nie wiem, zostawić karteczkę. Ja nie mówię, że to musi być karteczka pod tytułem dzisiaj wieczorem o 21:30 będziemy uprawiać seks. Przygotuj się. Nie o tym. Nie o tym mówię. Mówię o tym, żeby zostawić taką karteczkę i powiedzieć kocham cię. Albo świetnie wyglądałaś w tym. Świetnie wyglądasz w tej koszuli. Bardzo ci jest do twarzy w tym białym sweterku. Ten bordowy sweterek pokazuje, jak bardzo fajnie wyglądasz. Coś takiego. Takie drobiażdżki. Wiecie. Bardzo fajnie też działają. Nie każdy ma na to możliwość, ale jeżeli mamy na przykład małżeństwo, bo powiedziałeś, że słuchają nas ludzie mniej więcej tak 40 w tym, no to mają już dzieciaczki. W momencie, kiedy mamy małżeństwo z dziećmi, ciężko jest znaleźć tą przestrzeń na tą intymność. Fajnie jest, jak mamy możliwość te dzieci gdzieś, wiecie, ulokować u dziadków na te sleepover, czyli na te nocowanki, cokolwiek takiego, żeby znaleźć właśnie sobie tą intymność i ją zaplanować. Mhm. Mówi się tak ładnie, że czekanie wzmaga pożądanie. I coś w tym jest. Więc jeśli sobie zaplanujemy, że nie wiem, ta randka, o której mówiliśmy, ona będzie miała taki czy taki przebieg. W ogóle, fajne ćwiczenie. Raz ty zaplanujesz naszą randkę, raz ja zaplanuję naszą randkę. I wtedy też możemy dowiedzieć się bardzo dużo o naszych potrzebach, bo jeżeli ty zaplanujesz, no to ja będę miała informację zwrotną. Ach, to ty lubisz to i to. Bo mi to zaplanowałeś, tak? Jeżeli ja zaplanuję, no to ta druga osoba, kurczę, no to super, fajnie. I otwieramy się na tą drugą osobę. Więc no niestety, tutaj ciężka praca. W ogóle związek to jest praca. Wyjdzie na to, że generalnie nie jest łatwo mieć związek. No ale tak jest. Tak jest. Tutaj nie ma co lukrować. Związek to jest naprawdę, słuchajcie, ciężka praca dwóch stron i sztuka kompromisów też. Bardzo duża sztuka kompromisów. A o intymność, wracając do pytania, o intymność trzeba bardzo, bardzo mocno dbać. Jest bardzo dużo takich sytuacji, gdzie przychodzi para i mówi, nie no, wszystko gra. A kiedy państwo uprawialiście seks? No nie wiem. Kiedy byliśmy na wakacjach? No 2 lata temu. No to wtedy. Mhm. Ale nie, wszystko gra, wie pani, wszystko gra, nie.
I co wtedy? To
może... Ja sobie tam rozchodzę na spacer, wyjdę, jest okej. No.
Ale co, może tak grać bez tego seksu? Czy...
A czy no na pewno może, no bo mamy coś takiego jak białe małżeństwa, nie? Mhm. Jest coś takiego, ale zawsze ten brak intymności jest objawem czegoś. Mhm. Wiecie, to tak nie można do końca też generalizować, tak? Że ja powiem, że bez seksu to związek nie istnieje. Oczywiście, że istnieje. oczywiście, że istnieje, tylko na to ten brak tego seksu jest związany z deficytem którejś dziedzinie. Bo mówię, zacznijmy od takich zwykłych biologicznych po prostu przyczyn, gdzie to może być związane właśnie z hormonami, depresja. O, to jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć właśnie w kontekście seksu. Depresja jest bardzo poważną chorobą, ale leki antydepresyjne w większości obniżają libido. I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Idziemy do lekarza psychiatry. Są takie leki, które nie obniżają, ale zaraz o tym powiem. Idziemy do lekarza psychiatry, bo mamy depresję. W depresji nie czujemy potrzeby uprawiania seksu. W ogóle w depresji nie czujemy większości swoich potrzeb. Zaczynamy brać te leki i jest dużo, dużo lepiej. Mamy ochotę uprawiać seks. Są problemy w trakcie brania tych leków, bo właśnie albo obniża się libido, albo są problemy ze wzwodem, albo są problemy z osiągnięciem po prostu orgazmu. No i wracamy, kółko się zamyka. Więc o tym też trzeba rozmawiać, że pamiętajmy o tym, że leki antydepresyjne są, jest taka grupa leków antydepresyjnych, która właśnie ma jakby takie skutki uboczne, ale warto o tym rozmawiać z psychiatrą i powiedzieć, że seks jest również dla nas bardzo ważny. Bo ta intymność jest bardzo ważna. Jakby, oczywiście są związki, które mówię, funkcjonują bez seksu i one sobie, bo taki jest ich układ, tak się umówili i to jest okej. Ale ja nie wyobrażam sobie takiego związku, który będzie pełen, jeżeli nie będzie ta strefa intymna zaspokojona.
I tym optymistycznym akcentem. Nie, no bo no nie, to nie jest. Wątków jest bardzo dużo i szczerze mówiąc...
Bo wiecie, bo związki to jest
temat
mega pojemny.
Jeszcze wielu nie poruszyliśmy.
Ale te pieniądze, słuchajcie, to jest bardzo ważne.
Pieniądze, zdrady, zazdrość, tutaj jest tematów cała masa, ale my już rozmawiamy naprawdę bardzo długo.
Ale o zdradach moglibyśmy porozmawiać. Tak jak się zdradzamy i jak są sytuacje właśnie, w jaki sposób się zdradzamy,
dlaczego?
W jaki sposób się maskujemy.
Ale dlaczego?
Dlaczego?
Prawda? No właśnie. Zazdrość. Właśnie jesteśmy tą...
O zazdrości w ogóle nie powiedzieliśmy.
No nic nie powiedzieliśmy. Ale...
No bardzo dużo rzeczy nie powiedzieliśmy.
No ale my mamy, musimy mieć jeszcze jakąś przestrzeń na kolejne podcasty.
No oczywiście, no to
jest tak dużo. Każdy z tych tematów, które teraz wymieniłyście, nadaje się na kolejny podcast.
Dokładnie.
Tak jest.
Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że na szczęście zakończyliśmy już tę krępującą rozmowę o seksie, bo to
ja
jest
nie widziałam, trudne. Żebyś czuł się skrępowany.
No bo potrafię ukrywać swoje, wiesz, odczucia.
Chcesz o tym porozmawiać?
O seksie my właśnie rozmawiamy w parach o seksie, tak? Czy się wstydzimy?
Wstydzimy się rozmawiać o seksie. Oczywiście, słuchajcie, to jest cały czas temat tabu. To jest cały czas temat tabu, wstydzimy się rozmawiać o seksie, ale... To pokolenie, które teraz wchodzi, że tak powiem, w życie dorosłe, już zupełnie inaczej się komunikuje. I to jest niesamowicie fajne, bo obserwuję to na własnej córce. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że o niej mówię, ale obserwuję to na niej i na jej kolegach, że oni nie mają z tym problemu, z tą intymnością, co jest oczywiście też naszą rodziców zasługą, no bo musieli się tego nauczyć w domu, że jeżeli w domu się rozmawia otwarcie o seksie.
A może to jest zasługa mediów społecznościowych albo w ogóle mediów, nowych form komunikacji.
Myślę, że też.
Nie mówię o takich aplikacjach randkowych, bo to jest inna historia, ale że w ogóle możliwości w tej chwili dotyczące komunikacji, dotyczące zdobywania informacji są... Wiecie, jak się chciałem uświadomić jako młody człowiek, to ja nie wiedziałem, jak to zrobić. Nie było internetu, książek nie było. Mhm. Ja nie wiedziałem, jak mam się w ogóle dowiedzieć, o co chodzi.
Ale chcesz mi powiedzieć, że było u ciebie inaczej niż u mnie, bo mnie na przykład uświadomiły koleżanki. To znaczy w sensie takim, że mi powiedziały, jak to wygląda. Byłam w ciężkim szoku.
No, myślę, że podobna sprawa. Tak, coś w tym rodzaju. Może nie. Może też koleżanki mnie uświadomiły, to prawda.
Znaczy... Nie chciałam, żeby ta rozmowa poszła w tym kierunku, ale okej.
No dobrze, słuchajcie, chyba musimy kończyć i sobie już w kuluarach tutaj porozmawiamy o tych koleżankach, co ci uświadomiłem.
Tak, ja myślę, że ten temat warto jest rozwinąć.
Aleksandra Flakiewicz-Kwapisz, psycholożka, była waszym i moim gościem i Maćka gościem również, tak?
Dziękuję.
I koleżanek
bardzo
Maćka.
Dziękujemy.
Dziękujemy.